drodzy braterstwo, chociaż nie umawialiśmy się z bratem Edziem, to tak się złożyło, że tematem, jakim chcę z braterstwem się podzielić, będzie podobny. Również będę mówił o światłości, ale troszeczkę w innym ujęciu. A mianowicie będę starał się mówić o Biblii, która jest dla nas światłością. O jej trojakim rodzaju światłości. I będę zachęcał braterstwa do tego, aby z tej Biblii korzystać na co dzień, szukać w niej odpowiedzi na wszystkie nasze problemy, na wszystkie pytania, jakie spotykamy na co dzień. Czasami nawet na takie pytania, na które wydawałoby nam się, że w Biblii odpowiedzi nie znajdziemy. A jako fragment przewodni zacytuję braterstwu bardzo dobrze znane słowa z listu apostoła świętego Piotra, z drugiego listu, pierwszy rozdział, i zaczniemy czytać od wersetu trzeciego. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, poprzez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to, bowiem nigdy się nie potkniecie. Tak, drodzy braterstwo, tak jak zapewnia nas apostoł święty Piotr, zostaliśmy wszystkim, co nam jest potrzebne do pobożności i do życia, obdarowani przez poznanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez poznanie Biblii, księgi, z której możemy korzystać i która jest dla nas pomocą w naszej pielgrzymce. Możemy powiedzieć, że zostaliśmy obdarowani wszystkim tym, co jest potrzebne do życia zarówno duchowego, jak i do życia ziemskiego, takiego na co dzień, do życia pobożnego, takiego, które jest miłe przed Panem Bogiem. I tak jak czytaliśmy w 5 wersecie, jesteśmy zachęcani do tego, aby do innych dobrych przymiotów, do innych dobrych cech dodawać również poznanie. A myślę, że dla wszystkich nas źródłem tego poznania jest Biblia. I aby było poznanie, abyśmy coś dobrze widzieli, abyśmy to mogli zrozumieć, to myślę, że bardzo potrzebne nam jest, żeby było jasno. Bo gdy jest ciemno, gdy nie ma prądu, gdy jest nocna pora, to myślę, że to poznanie jest bardzo ograniczone. Dlatego potrzebne nam jest jasne pomieszczenie, potrzebna nam jest światłość i potrzebne nam jest źródło światła. I chciałbym braterstwu pokazać, że Biblia jest dla nas właśnie takiego trojakiego rodzaju źródłem światła, które pozwala nam właśnie wzrastać w poznaniu. A jeśli będziemy wzrastać w poznaniu, to nie będziemy ani ślepymi, ani krótkowzrocznymi, a będziemy się mogli rozwijać, nabierać dobrych cech, przynosić dobre owoce i tak jak pisze apostoł Piotr, będziemy mogli być kiedyś pożytecznymi. Pierwszym Zagadnieniem, o którym chciałbym mówić, to jest światłość, a w zasadzie źródło światła, a mianowicie słońce. I tak jak już brat Edziu wspominał, ja również przytoczę kilka wersetów. Biblia jasno nam określa, co możemy rozumieć pod tym symbolicznym określeniem słońce. Przeczytajmy sobie może fragment proroctwa Izajasza z 60 rozdziału, wersety 19 i 20. Światłością w dzień nie będzie Ci już słońce, a blask księżyca nie będzie Ci już świecił, lecz Pan będzie Twoją wieczną światłością, a Twój Bóg Twoją chlubą. Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a Twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie Twoją wieczną światłością i skończą się dni Twojej żałoby. Tak prorok Izajasz mówił do narodu izraelskiego. I przeczytajmy może jeszcze fragment z Objawienia, 21 rozdział, wersety 23 do 25. A nie potrzebuje to miasto słońca ani księżyca, jest tu mowa o Nowym Jeruzalem, aby świeciły w nim, albowiem chwała Boża oświeciła je, a świecą jego jest baranek, a narody, które będą zbawione, będą chodziły w świetle jego, a królowie ziemscy chwałę i cześć swoją do niego przyniosą, a bramy jego nie będą zamknięte we dnie, albowiem tam nocy nie będzie. Na podstawie tych zapisów, tych wersetów możemy powiedzieć, że źródłem wszelkiej światłości, tym co Biblia rozumie pod terminem słońce, jest nasz Pan Bóg, Stwórca wszystkich rzeczy, Dawca wszelkiego dobrego daru. I Biblia zapewnia nam Jego poznanie, zapewnia nam poznanie Jego charakteru, poznanie zasad, jakimi On się kieruje, poznanie Jego planu, jaki On przygotował na zbawienie ludzkości i w końcu poznanie tego, co Pan Bóg oczekuje od człowieka, czego Pan Bóg chce, żeby człowiek wykonywał, w jaki sposób postępował zarówno w stosunku do Pana Boga, jak i w stosunku do innych ludzi. Następnym źródłem światła, o którym mówi Biblia, jest lampa oliwna. I myślę, że to źródło światła, lampę oliwną, możemy porównać, może ona nam symbolizować poznanie proroctw, które również uzyskujemy z Biblii. Apostoł Święty Piotr w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale, w wersecie 19, mówi takie słowa. Mamy jednak mocniejszą prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeśli będziecie przy niej trwali, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wejdzie w sercach waszych. Apostoł Piotr mówi tu o lampie oliwnej, bo takie w tamtych czasach lampy były używane. O stosunkowo małym źródle światła, które ma niewielki zasięg i które w zasadzie było używane, było wykorzystywane tylko w obrębie domostw. Może nam to wskazywać, że proroctwo jaśnieje w stosunkowo niewielkim otoczeniu. Daje ono blask wtedy, kiedy się wypełnia, ale tylko i wyłącznie dla tych, którzy je znają, którzy pamiętają na niego i którzy się tego proroctwa trzymają. Tak jak z lampą oliwną. Jeśli ktoś wychodził poza pomieszczenie, tam już mu ona nie świeciła. A żeby ona dobrze świeciła, to należało o nią dbać. I myślę również, tak jest z proroctwami. Powinniśmy je znać, przywiązywać do nich wagę. Powinniśmy je w pewien sposób pielęgnować, czyli w miarę możliwości jak najczęściej je badać, zastanawiać się nad nimi, aby wtedy, kiedy one się wypełniają, były dla nas źródłem światła, źródłem poznania, zrozumienia i źródłem pociechy. I możemy sobie przytoczyć kilka przykładów biblijnych, że rzeczywiście proroctwa funkcjonowały właśnie jako źródło takiego światła dla tych, którzy pozostawali pod ich wpływem, choć nie zawsze. Gdy sobie przypomnimy historię opisaną w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale, w wersetach od 26 do 39, to mamy tam zanotowane wydarzenia dotyczące pewnego sługi murzyńskiego, etiopskiego, jak mówią inne tłumaczenia, rzezańca, który podróżował z Jerozolimy, wracał do swojego kraju i który podróżując czytał 53 rozdział proroctwa Izajasza. Kiedy do niego przyłączył się Filip, kiedy mu wytłumaczył, o kim tu jest mowa, jakże z wielkim pocieszeniem. I źródłem poznania było dla tego człowieka właśnie to proroctwo. A dzięki temu, że on je znał, że był przywiązany do niego i że z chęcią je czytał. Możemy sobie również przypomnieć inne wydarzenie zapisane w Ewangelii według świętego Łukasza w 24 rozdziale, w wersetach 25 do 27. Jest to historia apostołów, którzy, a w zasadzie ich spotkania z Panem Jezusem w drodze do Emaus, kiedy nasz Pan im wykładał proroctwa, kiedy objaśniał im wydarzenia, które miały miejsce. Jakżeż oni wtedy byli zadowoleni z tego poznania, które wówczas dostąpili. Mówili, że serca ich pałały. Myślę, że dzięki temu, że pamiętali oni na te proroctwa, że je wcześniej czytali, że je wcześniej znali, że kiedy przyszła pora, aby się wypełniły, mogli oni z nich skorzystać i mogli się radować nimi, co było na pewno dla nich wielką pociechą i zachętą do tego, aby trzymali się tego mistrza z Nazaretu, którego poznali. Ale możemy również pokazać i inny negatywny przykład, jak chociażby historia nauczonych w piśmie i proroctwa dotyczącego narodzenia pańskiego. Oni dokładnie wiedzieli, w którym mieście Mesjasz się miał narodzić. Ale czy było to dla nich właściwym źródłem światła, źródłem pociechy? Nie. Ponieważ ich serca nie były takie, jakie powinny być na przyjęcie słów proroctwa. I to proroctwo nie było dla nich źródłem światła. A myślę, że w naszych współczesnych czasach dla nas takim proroczym źródłem światła, taką lampą oliwną, która świeci w naszej społeczności, są proroctwa dotyczące narodu izraelskiego, dotyczące jego zgromadzenia do ziemi ich ojców, które możemy obserwować, że wypełniają się za naszych czasów. I są te wypełniające się proroctwa dla nas właśnie takim źródłem światła, źródłem pociechy, źródłem zachęty do tego, abyśmy dalej pielgrzymowali w naszym poświęceniu. I trzecie źródło światła, o którym mówi Biblia, a mianowicie pochodnia. Jest to źródło światła, w zasadzie było, bo teraz się już raczej tego nie używa, źródło światła, które było używane w podróży, na zewnątrz, stosunkowo większe źródło światła. I myślę, że pochodnie możemy porównać do naszego moralnego oświecenia, do poznania właściwego sposobu postępowania. Psalmista Dawid w 119 psalmie, werset 105 mówi tak: Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Moglibyśmy powiedzieć, że Słowo Boże jest tym, co pozwala nam właściwie postępować. Jeśli znamy nauki moralne, które w tym Słowie są zawarte, jeśli znamy przepisy, które tam są podane i dorady, które ono do nas kieruje, to pozwala nam postępować porządnie po drodze poświęcenia naszego, moglibyśmy powiedzieć po drodze całego życia naszego. Źródło światła, jakim jest Słowo Boże, pozwala nam unikać wielu różnych trudnych sytuacji, wielu różnych pułapek. Pozwala nam na to, abyśmy się na tej drodze nie potykali, jeśli tylko jesteśmy przywiązani do tego Słowa i w tym Słowie szukamy odpowiedzi na różne nasze pytania i problemy. Przy powieściach w 6 rozdziale, werset 23, czytamy takie słowo. Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem, drogą życia zaś są napomnienia do karności. Tak więc Biblia zapewnia nam różnego rodzaju światłość. Światłość z poznania Pana Boga i zrozumienia, jakim On jest. Światłość z poznania proroctw i rozumienia, w jakich czasach żyjemy. Oraz światłość z poznania sposobu postępowania, jaki podoba się Panu Bogu. I chciałbym, abyśmy się pokrótce, drodzy braterstwo, zastanowili nad kilkoma przykładami. Nad może nawet prostymi przykładami życiowymi, takimi, o których mówi Biblia, na które daje nam swoją odpowiedź, abyśmy mogli Biblię traktować jako nasz codzienny poradnik, jako nasz przewodnik, do którego zawsze i chętnie sięgamy. W liście do Żydów, w 5 rozdziale, 14 werset, czytamy następujące słowa. Aleć doskonałym należy twardy pokarm, to jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego i złego. Myślę, że te słowa powinny się do nas odnosić, jako do tych, którzy przez przyzwyczajenie, czyli przez częste używanie Biblii, jesteśmy nasze zmysły, my jesteśmy wyćwiczeni do tego, abyśmy umieli rozeznawać pomiędzy tym, co jest dobre i pomiędzy tym, co jest złe. Abyśmy mogli unikać tego, co się Panu Bogu nie podoba. Pan Jezus, kiedy opowiadał Ewangelię, kiedy zwiastował radosną nowinę, aby ją bardziej przybliżyć do słuchaczy, posługiwał się różnorodnymi przykładami zaczerpniętymi z codziennego życia. Ponieważ takie przykłady, które często nam się zdarzają, które doświadczamy w naszym życiu, kiedy są właściwie zinterpretowane, myślę, że łatwiej trafiają do naszych umysłów i dłużej nam pozostają w pamięci. I myślę, że to jest dobra metoda, z której również wielu z braci korzysta i ja również chciałbym z tego skorzystać. I można by podać taki przykład, że kiedy oczekujemy na gości, a może takich, którzy rzadko u nas bywają, kiedy radujemy się na ich wizytę, to z reguły staramy się podjąć im ich czymś, co by im sprawiło przyjemność. Przygotować może jakiś dobry obiad, czy jakiś inny dobry posiłek. Staramy się dowiedzieć, co im smakuje i być może czasami tak jest, że no, chcielibyśmy przygotować coś takiego, czego nie umiemy zrobić. To co wtedy robimy? No bierzemy jakiś poradnik, książkę kucharską, czy pytamy kogoś, kto wie, jak zrobić i na podstawie tego, co tam jest zapisane, przygotowujemy taki posiłek. I tak samo, drodzy braterstwo, powinno być z Biblią. Z Biblią, która powinna dla nas być właśnie takim przewodnikiem, takim poradnikiem życiowym, w której powinniśmy szukać odpowiedzi na wszystkie nasze życiowe problemy, na wszystkie kłopoty, nawet na takie, na które nie spodziewamy się znaleźć odpowiedzi w Biblii. A że tak jest, to postaram się braterstwa przekonać w trakcie naszych dalszych rozważań. W Ewangelii świętego Mateusza w 12 rozdziale od 1 wersetu czytamy pewną historię. Historię, która jest dla nas bardzo dobrze znana. Ja ją pokrótce przypomnę. On czas szedł Jezus w sabat przez zboża, a uczniowie Jego łaknęli i poczęli rwać kłosy i jeść. A ujrzawszy to faryzeuszowie, rzekli Mu: oto uczniowie Twoi czynią, czego się nie godzi czynić w sabat. A On im rzekł: i zaście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy łaknął, on i ci, którzy z nim byli? Jako wszedł do domu Bożego i chleby pokładne jadł, których mu się nie godziło jeść, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. Historię, na którą się powołuje nasz Pan, mamy zapisaną w pierwszej księdze Samuelowej w 21 rozdziale. I dalej nasz Pan mówi: alboście nie czytali w zakonie, że w sabat i kapłani w kościele sabat gwałcą, a bez winy są? Ale mówię wam, iż tu większy jest niż kościół. A gdybyście wiedzieli, co to jest miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy i Panem jest w sabacie. Nasz Pan mówi: czyż nie czytaliście? Dając tym samym nam przykład, abyśmy we wszelkich sprawach, tym bardziej w trudnych sprawach, zawsze postarali się znaleźć w Biblii jakąś historię, jakiś przykład, który mógłby mieć zastosowanie do problemu, który stoi przed nami. Ponieważ Biblia tak jest skonstruowana, że opisuje zarówno chwalebne rzeczy, jak i te mniej chwalebne wydarzenia. Opisuje wiele różnych historii ludzi prostych, jak i ludzi na bardzo wysokich stanowiskach. I również Biblia komentuje pewne wydarzenia, ocenia sposoby postępowania. I to pozwala nam wyciągać wnioski i znaleźć rozwiązania naszych codziennych problemów. I chciałbym, abyśmy pokrótce zastanowili się nad trzema takimi życiowymi sprawami, aby pokazać, że Biblia również nas poucza w tym zakresie, że w Biblii możemy znaleźć również odpowiedzi na takie pytania. Jako pierwszy przykład, jako pierwszy problem, chciałbym, abyśmy się zastanowili nad zdobywaniem sobie przychylności, ogólnie rzecz biorąc nad tym, w jaki sposób ludzie we współczesnym świecie zdobywają sobie przychylność innych ludzi, w jaki sposób załatwiają swoje sprawy, w jaki sposób rozwiązują swoje problemy i uzyskują korzyści. A mianowicie chciałbym zatrzymać się na chwilkę nad problemem łapówek i tego, co współcześnie nazywamy korupcją. O czym możemy czytać we współczesnej prasie, słyszeć w radiu. O tym, czego pełne jest społeczeństwo, w którym i nam przychodzi żyć. Ale nie tylko nam, bo nie tylko nas to dotyka, ale również i dotykało innych osób, z których możemy czerpać wzór. Zacytujmy sobie historię apostoła świętego Pawła, którą mamy zapisaną w Dziejach Apostolskich w 24 rozdziale od wersetu 24 do 26. Brat Edziu dzisiaj już też wspominał na tą sytuację, a mamy zanotowane takie słowa. A po kilku dniach przybył Feliks z żoną swoją Druzyllą, która była Żydówką. Kazał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się. Na teraz dość, odejdź już, w sposobnej chwili każę cię zawezwać. Zarazem miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze, dlatego też posyłał po niego częściej i rozmawiał z nim. Sytuacja, która i nam się może zdarzyć, która zdarzyła się apostołowi Pawłowi, gdzie mógł, wydaje się, w miarę prosty, szybki sposób pozbyć się swoich problemów, swojego uwięzienia poprzez wręczenie łapówki, wręczenie korzyści materialnej Feliksowi, co nawet było mu w pewien sposób sugerowane. Myślę, że z takimi sytuacjami i my możemy się znaleźć w naszym życiu, kiedy gdzieś ktoś sugeruje nam, no jeśli by wręczyć kopertę, to może sprawy by się szybciej po naszej myśli potoczyły. Ale wiemy, drodzy braterstwo, jak postąpił apostoł święty Paweł. Był on jak najbardziej z daleka od tego, aby swoje problemy rozwiązywać poprzez sprawy, poprzez takie metody, które nie podobają się Panu Bogu. I tak jak powiedziałem, my również możemy znajdować się w takich niesprzyjających okolicznościach. Dlatego powinniśmy pamiętać, że Biblia wyraźnie nas uczy, co się Panu Bogu podoba, ale również Biblia daje nam przepis na to, jak możemy z takich sytuacji wychodzić i jak nasze sprawy mogą być w pozytywny sposób załatwiane. U Kaznodziei w 7 rozdziale, 7 werset mówi takie słowa. Zaiste ucisk przywodzi mądrego do szaleństwa, a dar zaślepia serce. A w 5 Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, w wersetach od 18 do 20, czytamy takie słowa. We wszystkich Twoich miejscowościach, które da Ci Pan Bóg Twój, ustanowisz sobie sędziów i nadzorców dla każdego plemienia, aby sprawiedliwie sądzili lud. Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność. O sprawiedliwość. Li tylko o sprawiedliwość będziesz zabiegał, abyś zachował życie i utrzymał w posiadaniu ziemię, którą da Ci Pan Bóg Twój. Pan Bóg wyraźnie i bardzo negatywnie ocenia taki sposób postępowania i mówi od razu, jakie są z tego konsekwencje, że jest to pogwałcenie sprawiedliwości, a wiemy, że sprawiedliwość jest podstawą tronu Bożego. Przy powieściach 12 rozdział 27, 17 rozdział 23 werset czytamy takie słowa. Bezbożny przyjmuje łapówki ukradkiem, aby wykrzywiać ścieżki prawa. Więc zarówno wręczanie łapówek, jak i tym bardziej przyjmowanie jest tym, co Biblia określa jako bezbożność. Izajasz 33 rozdział, wersety 15 i 16. Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokościach, jego ostoją twierdze na skałach, ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. Jest tu oprócz zapisania tego, jak należy postępować, co się Panu Bogu podoba, jest również i błogosławieństwo. Obietnica tego, że ten, który tak postępuje, nie będzie miał problemów z normalnym, codziennym bytowaniem, że będzie miał dostatek chleba i że wody jego nie wyschną. I teraz pora, drodzy braterstwo, na przepis biblijny, jak należy w takich sytuacjach postępować, jak takie sprawy załatwiać. I Biblia mówi nam, w jaki sposób możemy zdobyć przychylność tych osób, które decydują w naszych sprawach, od których wiele z naszych spraw może zależeć. Biblia wspomina nam historię apostoła świętego Pawła, historię, która dzieje się na Areopagu, kiedy apostoł święty Paweł potrafi życzliwym słowem, miłym zachowaniem zjednać sobie przychylność obcych ludzi, którzy są skłonni do wysłuchania tego, co ma do powiedzenia. Również my możemy właśnie poprzez uprzejmość i życzliwość znaleźć przychylność wśród tych, którzy powinni wysłuchać nasze sprawy i to, z czym do nich przychodzimy. W Przypowieściach w 25 rozdziale 15 werset czytamy takie słowa. Cierpliwością można przekonać sędziego, a łagodny język kości łamie. Oprócz cierpliwości może nam być również potrzebna wytrwałość, ponieważ poprzez naszą wytrwałość możemy pokonać nieuprzejmych. Wszyscy, drodzy braterstwo, znamy historię, którą nasz Pan opowiedział swoim uczniom, kiedy starał się ich przekonać do tego, że należy być wytrwałym i cierpliwym w modlitwie. Mamy to zapisane w Ewangelii świętego Łukasza w 18 rozdziale, wersety od 2 do 5. Nasz Pan opowiedział swoim uczniom taką historię. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. A przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, aby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I chociaż, tak jak powiedziałem, tą przypowieścią nasz Pan zilustrował potrzebę ustawicznej modlitwy, to myślę, że również ta przypowieść wskazuje nam na wytrwałość i nawet dzięki tej wytrwałości na możliwość przekonania do swojej racji tych, którzy z nikim ani z niczym się nie liczą. Takich przykładów w Biblii mamy opisanych więcej. Przykładów, które pozwalają nam odróżnić, co jest nagannym zachowaniem, co dotyczy przekupstwa, wręczania czy przyjmowania łapówek, a również i przykładów takich, które nam zachęcają do tego, aby wyrażać swoją wdzięczność, aby dawać dobre dary, jak chociażby historia Jakuba i jego brata Ezawa i dar, który posyła Jakub Ezawowi po to, aby zyskać jego przychylność. Inna grupa problemów, które i sytuacji, z którymi spotykamy się w życiu. W naszych zborach, czy w naszych rodzinach, w naszych domach mamy wielokrotnie wiele różnych zadań do wykonania, wiele różnych prac do wykonania. I czasami możemy mieć trudność z tym, jaką pracę do wykonania należy komuś powierzyć. I również Biblia daje nam podpowiedź w tym zakresie. Podpowiedź, czym powinniśmy się kierować, rozdzielając różne prace, czy to w naszym zborze, czy w pracy międzyzborowej. Króciutki cytat z Księgi Nehemiasa z 3 rozdziału, 2 wersety. Jest to historia, kiedy za czasów Nehemiasa, po powrocie z niewoli babilońskiej, były odbudowywane mury jerozolimskie. I tam również Nehemiaszowi zależało na tym, aby praca była dobrze wykonana, praca, którą on kierował, którą on nadzorował. I z tego przykładu możemy wyciągnąć dla nas lekcję, jak i my powinniśmy postępować, kierując różnymi pracami i powierzając różne prace do wykonania różnym osobom. Czytamy takie słowa. Od bramy końskiej z wyż naprawiali kapłani, każdy naprzeciwko swojego domostwa. Za nimi naprawiali Sadok, syn Immera, naprzeciw swojego domostwa. A za nim naprawiał Szemejasz, syn Szechemiasza, odwierny bramy wschodniej. Zauważcie, drodzy braterstwo, na drobne słowa. Każdy naprzeciw swojego domostwa. Prosta sprawa. Nehemiasz na pewno wiedział, że jeśli ktoś będzie naprawiał mur zaraz koło swojego domu, to zrobi to dobrze, ponieważ jak mur będzie porządny, mocny, to w razie najazdu ochroni go on od bezpośredniego zagrożenia utraty życia. Dlatego myślę, że również ten przykład powinien być dla nas wskazówką. Chociażby na przykład praca w zborze czy na szerszym forum, praca z dziećmi i z młodzieżą. Wydaje się, że jest sprawą jasną, że rodzice są tymi, którym najbardziej powinno zależeć na tym, aby ich dzieci odebrały dobre wychowanie, aby ich dzieci spędzały czas w społeczności z innymi dziećmi, które wywierają na nich pozytywny wpływ, aby spędzały swój czas w takich warunkach, kiedy są pod wpływem dobrych rzeczy, a nie pod wpływem tego, co światowe. I kiedy myślimy, zastanawiamy się nad prowadzeniem szkółek dla dzieci, nad organizowaniem różnego rodzaju nabożeństw młodzieżowych, nad kursami dla dzieci i młodzieży, to myślę, że tu w tych słowach mamy podpowiedź, kto w pierwszej kolejności tymi pracami powinien się zajmować. Ci, którym najbardziej powinno zależeć na swoich dzieciach. Ale myślę i również nam jako zborownikom powinno zależeć na tym, aby te młode pokolenia wychowywały się wśród nas, aby nas zastępowały w pewien sposób, aby były dla nas pociechą, kiedy przyjdą takie lata, o których mówimy, że się nie podobają. I ostatnia sprawa, ostatni przykład, który być może wyda się taki trochę dziwny. A mianowicie dotyczy on czegoś, co popularnie bywa nazywane we współczesnym świecie szczęściem życiowym, w takim potocznym rozumieniu, czyli dostatnim materialnym bytowaniu. I tak to jest dzisiaj, że z każdej strony docierają do nas różne wpływy, jesteśmy atakowani przez różne bodźce właśnie o charakterze takim materialnym. A to idziemy do sklepu na zakupy, widzimy super promocja, można wygrać, nie wiem, super samochód i kupujemy rzeczy może, które nie są wcale nam potrzebne, bo a nuż będziemy mieć szczęście, to takie właśnie potocznie rozumiane. Albo tak jak chyba w dniu wczorajszym, wielka kumulacja w totolotku i może coś nas tam kusi, a wyślijmy sobie jakiś tam kuponik, może będziemy mieć szczęście, tak potocznie rozumiane. I przyznam braterstwu, że długo zastanawiałem się, nad tym problemem, jak to jest właśnie, czy my jako chrześcijanie możemy korzystać z takich okazji, czy raczej nie powinniśmy z tego korzystać. I przyznam braterstwu, że odpowiedź na to pytanie znalazłem podczas badania jednego z naszych czwartkowych badań kilka lat temu, kiedy badaliśmy 65 rozdział proroctwa Izajasza. Mogłoby się wydawać, no, co ma wspólnego Izajasz z grą w totolotka, czy z innymi tego typu sprawami. Zacytuję braterstwu dwa wersety, 11 i 12 z 65 rozdziału proroctwa Izajasza. Lecz was, którzy opuściliście Pana, zapomnieliście o mojej świętej górze, którzy bóstwu szczęścia zastawiacie stół, a bogini losu podajecie kielichy pełne przyprawionego wina. Was przeznaczam pod miecz i wszyscy schylcie karki na rzeź, bo gdy wołałem, nie odpowiadaliście, gdy mówiłem, nie słuchaliście. Czyniliście to, co złe w moich oczach i wybieraliście to, co mi się nie podobało. Biblia tu używa dziwnych słów. Którzy bóstwu szczęścia zastawiacie stół, a bogini losu podajecie kielichy pełne przyprawionego wina. Czyli inaczej moglibyśmy powiedzieć naszym współczesnym językiem, którzy szukacie swojego powodzenia, swojego dobrobytu, swojego zadowolenia, szczęścia, nie w tym, co daje wam Pan Bóg, ale w tym, co wam oferuje świat. I jakże straszny wyrok, który w następnym wersecie jest zapisany. Biblia bardzo wyraźnie i negatywnie ocenia wszystkich tych, którzy zamiast polegać na Panu Bogu, szukają raczej innych rozwiązań, takich, które się Panu Bogu nie podobają. A przecież bardzo dobrze znamy słowa, które powiedział nasz Pan, które mamy zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza, 6 rozdział. Dwa wersety zacytuję, 25 i 33. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o żywot wasz, co byście jedli, albo co byście pili, ani o ciało wasze, czym byście się odziewali. A zaś żywot nie jest zacniejszy niż pokarm i ciało niż odzienie, ale szukajcie najprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane. I drodzy braterstwo, czasami zastanawiamy się w naszym życiu, czy działania, które podejmujemy, są dobre, czy zgodne z tym, co Panu Bogu się podoba, a być może czasami w życiu nie wiemy, jak postąpić, aby to było właściwe. Chciałbym, abyśmy zawsze pamiętali, że odpowiedź na każdy nasz problem, na nasze pytanie możemy znaleźć w Biblii i że powinniśmy korzystać z tego przewodnika, którym dla nas jest właśnie ta święta księga. Bo Izajasz prorok w 34 rozdziale, w 16 wersecie pisze: szukajcie w księgach pańskich, a czytajcie. Amen. Brat mówił o trzech źródłach światła. Myślę, że